Witam serdecznie wszystkich Państwa na kolejnym spotkaniu Dominikańskiej Szkoły Wiary. Dzisiaj naszym gościem jest profesor, doktor, habilitowany, medioznawca, teolog, redaktor. Tak, redaktor miesięcznika Więź, wydawnictwa Więź, miłośnik Kunster Fugebacha oraz Jarosława Iwaszkiewicza. Mój wieloletni przyjaciel Józef Majewski po prostu. I ogromnie się cieszę, że możemy Cię tutaj gościć. Moja radość jest tym większa, bo bardziej osobista. Temat dzisiejszego wykładu brzmi prowokująco i tak właśnie ma brzmieć. Tytuł: Inne religie. Dzieło Boga czy sztuczka diabła? O dialogu międzyreligijnym. On ma brzmieć trochę prowokująco, dlatego że jesteśmy już chyba obyci z tym, że inne religie istnieją. Kościół w pewnym momencie swojej historii pewno musiał się pogodzić, że to nie tylko na chwilę one istnieją i za chwilę wszyscy będziemy chrześcijanami, jak się tylko jeszcze lepiej zorganizujemy i z pomocą misji okaże się, że to już niedługo wszyscy jesteśmy chrześcijanami. Kościół musiał się z tym pogodzić, że to nie już niedługo i że te inne religie istnieją i w związku z tym podjąć refleksję nad tym, jaki jest ich status, co w ogóle na ten temat sobie myśleć. Ale o tym wszystkim to pewno więcej powie Józef. Bardzo serdecznie zapraszam. Nie wiem, możesz stać, siedzieć, jak tobie jest wygodniej.
Dzień dobry Państwu. Słychać. Z ojcem Wojciechem zastanawialiśmy się nad tematem tego mojego wystąpienia i naszego spotkania. I padło, że na moje nazwisko to może nikt nie przyjdzie, ale jak będzie temat dobrze sformułowany, no to może kogoś tutaj ściągniemy. To była prawdziwa sztuczka, ten tytuł. Nie diabła. Ale myślę, że to pytanie, czy to jest sztuczka diabła, czy to jest dzieło Boga, to gdzieś tam między wierszami Państwo usłyszą. Chociaż de facto będę chciał powiedzieć kilka słów na temat tego, czy jest możliwy, autentyczny, prawdziwy dialog między religiami. Ostateczne wnioski to będą na samym końcu, rzecz jasna, nie będę uprzedzał. Ja jestem pracownikiem Uniwersytetu Gdańskiego i wszystkie zajęcia swoje, kiedy spotykam się po raz pierwszy z konkretnym rokiem, z konkretnymi studentkami i studentami, rozpoczynam zawsze od takiej, od ankiety z kilkoma pytaniami. Studenci i studentki odpowiadają, ja to zabieram ze sobą do domu, studiuję to i mniej więcej wiem, jaki mam kontekst, z kim mam do czynienia, co wiedzą, czego nie wiedzą, tak mniej więcej na kilka pytań dotyczących mojego wykładu. Tutaj też aż prosiłoby się zrobić taką ankietę, żebym wiedział, z kim mam do czynienia. Czy spotykam tutaj ludzi głęboko zainteresowanych tą problematyką od lat, czy dopiero ten ktoś zaczyna się tym interesować? Czy ktoś z Państwa ma przyjaciół wśród wyznawców innych religii, czy też nie? Czy ktoś z Państwa uczestniczył w jakiejś liturgii, dajmy na to hinduistycznej, albo w medytacji buddyjskiej, to wszystko by pozwoliło mi określić kontekst. Jak Państwo wiedzą, kontekst wyznacza nasze rozumienie. Tutaj nie ma takiej możliwości. Co prawda mam też takie głębokie przekonanie, że gdybym tak rozpoczął nasze spotkanie, rozpisał ankietę i byśmy się umówili na jutro, to ja nie wiem, czy ktoś by wrócił. Więc bez ankiety spróbuję jakoś tak wyczuć, z kim mam do czynienia. Będę mówił na temat, który jest na temat dialogu międzyreligijnego, między religiami. Temat jest moim zdaniem bardzo trudny. W tym sensie, że dialog między religiami to jest sprawa tak naprawdę lat ostatnich 30, 40, może maksimum 50. Jesteśmy na początku drogi. I cała debata, ja będę rzecz jasna wszystko właściwie mówił z punktu widzenia chrześcijańskiego. Dobrze by było, gdybym potrafił mówić jeszcze z punktu widzenia hinduistycznego, buddyjskiego albo islamskiego, ale nie potrafię tak mówić. Z chrześcijańskiego punktu widzenia, jak Państwo wiedzą, najprawdopodobniej ten dialog międzyreligijny ma się w różny sposób. Jest kulawy, kuleje. Niemniej ważne jest to, że w innych religiach też wcale dialog międzyreligijny nie cieszy się wielką popularnością. W islamie na pewno nie. W hinduizmie, kiedy pomyślimy sobie o tym, co się dzieje w stanach takich jak Karnataka, gdzie 2 lata temu dokonano rzezi na chrześcijanach, ten dialog międzyreligijny też niewiele znaczył. Pamiętajmy o tym, że buddyści, którzy może jawią się nam jako najbardziej subtelne duchowe istnienia, w Sri Lance też potrafili zrobić niezłą jatkę wyznawcom innych religii. Dialog międzyreligijny kuleje, ale nie ma od niego odwrotu, to jest pewne. Stąd namysł. No właśnie, czy nie ma odwrotu? Zacznę od... Ojciec Wojciech wspomniał, że jestem medioznawcą. Nie chodzi o wieki średnie, tylko chodzi o media. Zacznę tak, jak to dziennikarze zwykle robią. Najpierw trzeba włożyć kij w mrowisko, więc pozwolę sobie 2 cytaty na temat dialogu międzyreligijnego. Chyba 2 lata temu w Krakowie odbył się Międzynarodowy Kongres dla Pokoju pod tytułem Ludzie i religie. Spotkanie zgromadziło buddystów, dżinistów, chrześcijan, hinduistów, muzułmanów, shintoistów, zaratusztrian i Żydów. Wydarzenie to skomentował w Ekumenicznej Agencji Informacyjnej teolog luterański Dariusz Brącz. Tytuł jego wypowiedzi wszystko właściwie mówi: Herezja dialogu międzyreligijnego. Cytat. Kolejny kongres międzyreligijny, kolejne spotkanie i rewia religijnych tekstyliów. Od tunik muzułmańskich imamów, aż po kardynalskie purpury. Rzeczywistość pokazuje, że dialog międzyreligijny jest nie tylko zbędny, jałowy, fikcyjny, ale po prostu szkodliwy. W końcu, na przykład w perspektywie wewnątrzchrześcijańskiej, zakłada wspólne fundamenty, czego nie można powiedzieć na przykład o rozmowach chrześcijańsko-muzułmańskich, chyba że ktoś uważa, że jedni, jak i drudzy wierzą w tego samego Boga. Dramatyzuje, może jednak świadomość tego, co dzieje się w Europie Zachodniej, nie wyłączając sekularyzacji, która dziwnym trafem iście w parze z małpim zachwytem nad islamem i religiami Dalekiego Wschodu, powoduje, że niebezpieczeństwo destrukcyjnego relatywizmu staje się coraz większe. Co zrobić z międzyreligijnym pitu-pitu? Najlepiej nic. Koniec cytatu. I drugi cytat, tym razem z artykułu Edwarda Deyleya, zakonnika ze Zgromadzenia Krzyża Świętego, pod tytułem Czym jest dialog międzyreligijny? Cytat. Podczas ostatnich kilku miesięcy miałem okazję modlić się z braćmi i siostrami różnych wiar. Modliłem się z muzułmanami w meczecie na South Bend. Uczestniczyłem w monastycznym nabożeństwie międzyreligijnym z okazji nowego milenium i modliłem się z braćmi i siostrami żydowskimi w świątyni Bet-El w tym samym mieście. Ale jak się zdaje, największe wrażenie spośród wszystkich tych modlitw zrobiło międzyreligijne nabożeństwo o pokój, które odbyło się w Bloomington, a przewodził mu Dalaj Lama z Tybetu. To, co w tych chwilach modlitwy i moich rozmów z ludźmi różnych wiar uderzyło mnie, można najlepiej wyrazić słowem wspólnotowość. Czy jesteśmy chrześcijanami czy katolikami, buddystami, hinduistami czy wyznawcami innych religii, wszyscy mamy jedną rzecz wspólną, a jest tym pragnienie doświadczenia rzeczywistości, która transcenduje ludzkie doświadczenie i dzięki relacji, z którą odnajdujemy odpowiedzi na pytania podstawowe dla naszego ludzkiego doświadczenia. Koniec cytatu. Dwie wypowiedzi dwóch chrześcijan o dialogu międzyreligijnym, raz herezja, kompletna bzdura, niebezpieczeństwo, zagrożenie, a drugie dialog międzyreligijny jako błogosławieństwo, jako jakieś usensownienie życia. Czym jest zatem dialog międzyreligijny? Tutaj też niewiele jestem w stanie powiedzieć, może w kilku słowach tylko wspomnę, że dialog międzyreligijny tak ogólnie przyjmuje się, że jest to całość pozytywnych i konstruktywnych relacji pomiędzy wyznawcami różnych religii, które prowadzą te relacje do wzajemnego, głębszego zrozumienia i wzbogacenia się. Rzecz jasna, również dialog ma służyć pokojowi, to jest jeden z podstawowych celów. Dwa jednak cele niekiedy są wymieniane dialogu międzyreligijnego, które nie mogą być tymi celami. Pierwsze to jest nawrócenie, dialog, który ma na celu konwersję partnera dialogu, partnerki dialogu na moją wiarę. Te 30-40 lat dialogu międzyreligijnego pokazało, że to jest, można powiedzieć, sprawa już pewnego swoistego rodzaju dogmatu. W dialogu spotykamy się nie po to, żeby siebie nawracać. Jeżeli już, to żebyśmy się wspólnie nawracali do kogoś, do czegoś. I drugi taki owoc dotychczasowych dialogów jest taki, że w dialogu nie chodzi o stworzenie jakiejś super religii, takiej religii, która by łączyła wszystko, co najlepsze z religii stron dialogujących. Nie chodzi o stworzenie nowej religii, jakiejś nowej jakości międzyreligijnej. Dialog jest sensowny tylko wtedy, jeżeli strony dialogu zachowują swoją własną tożsamość. Ja, przystępując do dialogu, jestem chrześcijaninem i jako chrześcijanin prowadzę dialog. Jeżeli rozmawiam z hinduistą, to z kimś, kto jest hinduistą, który ma świadomość swojej własnej tożsamości religijnej. Dialog międzyreligijny w literaturze przedmiotu spotyka się z różną oceną. Wszystko w gruncie rzeczy zależy od tego, jak rozumiana jest relacja mojej religii do innych religii, naszej religii do innych religii. W literaturze przedmiotu wydaje mi się, że co najmniej 4 modele relacji między religiami występują. Będę odwoływał się do literatury i teologów chrześcijańskich, i myślicieli niektórych przynajmniej części islamskich i hinduistycznych. Wydaje mi się, że te 4 modele to jest model zastąpienia, model wypełnienia, model akceptacji i ostatni model wzajemności. Kilka słów o każdym modelu wspomnę teraz. Model zastąpienia, model relacji między religiami, to jest model, który ma najstarszą historię. Bardzo wyraźnie występował kiedyś w chrześcijaństwie. To znaczy, w tym modelu przyjmuje się, że istnieje tylko jedna religia prawdziwa, moja religia. Tylko moja religia ma charakter zbawczy, tylko w niej mamy do czynienia ze środkami zbawienia, tylko w mojej religii chodzę w światłości, znam prawdę i tylko w mojej religii uobecnia się Bóg. W inne religie, los innych religii jest dość mroczny. Żyją nie tylko w ciemności, ale też jeżeli ich nie nawrócimy na swoją wiarę, to po prostu będą musieli skończyć w piekle. Taką mniej więcej wykładnię innych religii można znaleźć w oficjalnych dokumentach Kościoła, na przykład Kościoła katolickiego, czy też w chrześcijaństwie. To bodajże Sobór Florencki. Kto materialnie nie należy do rzymskiego Kościoła Świętego, a więc Żydzi, muzułmanie, wyznawcy innych religii, a nawet ci, którzy oddają śmierć za Chrystusa, ale nie przyjęli chrztu w rzymskim kościele, będą potępieni. Taka była kiedyś wykładnia wiary Kościoła katolickiego, ale proszę Państwa, co tu dużo gadać, w innych religiach to wyglądało podobnie. I w islamie, i w hinduizmie, i czasami w buddyzmie zawsze się znajdą pewne takie odłamy, które uważają, że przedstawiciele innych religii, czy też inne religie broczą tylko w ciemności. Co z dialogiem w takim modelu między religiami, relacji między religiami? No rzecz jasna, jeżeli zakładamy tutaj rozmowę z przedstawicielami innych religii, to będzie ta rozmowa miała zawsze charakter monologu. Światłość nie dialoguje, nie prowadzi dialogu z ciemnością. Zatem, jeżeli w tym modelu chodzi o nawrócenie, bo to jest jedyna szansa zbawienia dla wyznawców innych religii, no to z dialogiem międzyreligijnym autentycznym nie mamy tutaj do czynienia. Tyle, gdy chodzi o model zastąpienia. Chodzi tutaj o zastąpienie tak jakby tej religii naszą własną. Model akceptacji. Przepraszam, teraz model wypełnienia. Model wypełnienia to jest model, który narodził się tak naprawdę dopiero w XX wieku w chrześcijaństwie. Jest to model, który wydaje mi się, że najwyraźniej można znaleźć w dokumentach Soboru Watykańskiego II. Ale wydaje mi się, że jest to stanowisko, które przyjmowane jest przez wszystkie te główne gałęzie chrześcijaństwa i w prawosławiu, i w protestantyzmie. Co ten model mówi? Mówi on, że moja religia posiada pełnię prawdy, pełnię zbawienia. Nie oznacza to jednak, że inne religie brodzą tylko i wyłącznie w ciemności. One również mogą mieć związek, jakiś związek ze zbawieniem. Dokumenty Soboru Watykańskiego II mówią o elementach prawdy i świętości w innych religiach. To jest możliwe, że one tam są, ale one są tam cząstkowo. Nawet nie bardzo wiadomo, w którym miejscu, ale być może one tam są. Pełnia środków zbawienia jest u nas. W istocie rzeczy inne religie tak naprawdę tęsknią do tej pełni, nawet jeżeli sobie z tego nie zdają sprawy. Jakiś czas temu, kiedy Benedykt XVI był w Ameryce Południowej, wspominał tam o tym, że kultury i religie indiańskie czekały na chrześcijaństwo, bo one po prostu wewnętrznie tęsknią do owej pełni, która jest tylko u nas i my możemy wam tę pełnię dać. Nie wiem, czy Państwo wiedzą o tym, że wspólnoty indiańskie zaprotestowały, podkreślając, że one nie tęskniły do chrześcijaństwa, tym bardziej do tego, żeby wyrżnąć wszystkie społeczności chrześcijańskie i wybić w pień. Że one są samowystarczalne, można powiedzieć. W modelu tym wypełnienia, co można powiedzieć o dialogu międzyreligijnym? Otóż tutaj można powiedzieć, że dialog jest możliwy, ale w istocie rzeczy on znowu jest tak naprawdę monologiem. U nas jest pełnia, wy macie troszeczkę. Możecie uzyskać tę pełnię, musimy się spotkać i prowadzić dialog. Niemniej jednak z naszego punktu widzenia na każde, jakiekolwiek pytanie zadacie, my i tak znamy odpowiedzi. My znamy odpowiedzi na wszystkie pytania. Być może nie mamy świadomości niektórych pytań, ale jeżeli nam zadacie pytania, których nie znamy, to w istocie i tak znamy na każde pytanie zbawcze odpowiedź. Wy możecie zyskać pełnię, a my w kontakcie z wami niewiele. Trudno tutaj mówić zatem o autentycznym dialogu międzyreligijnym. Model akceptacji. Model akceptacji to już jest wymysł dwudziestowieczny zasadniczo. Przynajmniej część teologów chrześcijański przyjmuje taką koncepcję. Otóż musimy zaakceptować jedną podstawową prawdę, że pluralizm religijny jest faktem. Musimy zaakceptować, że istnieją różne religie. Każda religia jest swoistą monadą, historycznie i kulturowo tak specyficzną, rządzącą się tak niezwykłymi, szczególnymi i specyficznymi dla siebie wzorcami, sposobem myślenia, przeżywaniem prawdy i tak dalej, że między nami są tylko wielkie przepaści. Musimy zaakceptować ten fakt, że każda religia jest sama sobie, samowystarczalna. Niewiele możemy tutaj, co o dialogu powiedzieć? Możemy prowadzić dialog, ale ten dialog będzie tak naprawdę niczym więcej jak tylko tolerancją. Mamy siebie tolerować. Jeżeli się spotkamy, żeby prowadzić dialog, to ten dialog będzie polegał na tym, że ja przedstawię wam siebie, a wy mi przedstawcie swoją religię. Jeżeli coś z tego zrozumiem, co jest mało prawdopodobne, to dobrze. Jeżeli nie, to też nie ma sprawy. Każda religia, można powiedzieć, biegnie, ścieżki zbawienia biegną równolegle do siebie. Nie ma możliwości spotkania się tak naprawdę. Zatem i tutaj trudno mówić o autentycznym dialogu, skoro tak naprawdę nie jesteśmy w stanie siebie zrozumieć, mijamy się, bo jesteśmy tak bardzo różni. Kolejny model to jest model wzajemności. Jest to model, który spotyka się w chrześcijaństwie, ale nie tylko. John Hick, to jest główny przedstawiciel tego, anglikański teolog, potępiany przez wielu i czczony przez wielu. Udało mu się kilkanaście lat temu bodajże zorganizować w Birmingham zjazd tzw. pluralistów. Okazało się, że przybyli tam pluraliści chrześcijańscy, ale też hinduistyczni, nawet muzułmańscy. Okazało się, że ten model ma zwolenników w różnych religiach. Na czym to polega? Otóż ten model polega na tym, że przyjmuje się, iż każda religia jest prawdziwa. Każda religia jest boskim kanałem zbawienia. Te kanały są różne, ale właśnie tak ma być. Są różne, ale jednocześnie są w jakiejś mierze komplementarne. Jeżeli są w jakiejś mierze komplementarne, to znaczy, że dialog winien należeć do istoty tych religii. Można powiedzieć tak, że rzeczywistość ta transcendentna, jakkolwiek go nazwiemy Bóg, Allah, Brahman, jakkolwiek nazwiemy tego wielkiego ducha, on wybrał i stworzył świadomie i dobrowolnie, tak jakby powołał do istnienia różne religie. I każda religia ma charakter zbawczy i każda religia ma charakter powszechny, uniwersalny. Zatem każda religia może nam powiedzieć, mojej religii, coś istotnego, gdy chodzi o tajemnicę zbawienia i tajemnicę Boga. Ujmując model wzajemności z chrześcijańskiego punktu widzenia, można powiedzieć, cytuję Paula Nittera, amerykańskiego chrześcijańskiego teologa, znakomitego teologa, dodajmy tutaj, który jest przedstawicielem tego modelu. Jezus jest, cytuję, powoli będę, bo to są ciekawe, ważne słowa. Jezus jest prawdziwym zbawicielem świata. W nawiasie, i to jest nienegocjowalne w dialogu. Zamknąć nawias. Jezus jest prawdziwym zbawicielem świata, ale nie jedynym zbawicielem świata. Innymi słowy, zbawcza rola Jezusa pozostaje uniwersalna, to jest, ma znaczenie dla wszystkich ludzi, nie tylko dla chrześcijan, ale rola ta nie wyczerpuje tego, co Bóg działa w świecie. Bóg może zbawczo działać na ludzi także poprzez innych pośredników, jak założyciele czy święci innych religii, którzy na równi mają znaczenie uniwersalne. W takiej perspektywie dialog między religiami jawi się jako coś niezbywalnego, koniecznego, wszak Bóg, absolut, przez wszystkie religie przekazuje jakieś prawdy ważne dla wszystkich. Kwestią dialogu jest ustalić, jakie to prawdy, czy są one komplementarne i wzajemnie się dopełniające, czy rozwijają prawdę mojej religii, czy też odkrywają przed nią rzeczy nieznane. Każda religia to prawdziwa ścieżka zbawienia. Każda religia, gdzieś na początku każdej religii, jest jakiś pośrednik między rzeczywistością transcendentną a wyznawcami konkretnych religii. Wszystkie religie są prawdziwymi drogami zbawienia i mają charakter uniwersalny, to znaczy mają służyć nie tylko wyznawcom konkretnej religii, ale też wyznawcom innych religii. Co oznacza, jeżeli przyjmiemy taki pogląd, że dialog jest czymś absolutnie koniecznym. Czeka nas nieprawdopodobnie być może ciekawa, wspaniała i przejmująca przygoda, kiedy spotkam się z hinduistą, przez niego Bóg może mi powiedzieć rzeczy, o jakich mi się nie śniło. Może dać mi taką energię duchową, której u mnie nie znajdę. Ale w dialogu muszę być przygotowana na niespodzianki. Nie znam odpowiedzi na jakiekolwiek i wszystkie pytania. Powstaje tylko pytanie, czy właśnie tak na przykład historyczne chrześcijaństwo rozumie zbawczość Jezusa Chrystusa. Czy tak rozumieją swoją religię wyznawcy islamu? Czy też nie jest to raczej myślenie życzeniowe? Wszystkie te drogi, we wszystkich tych modelach dialog międzyreligijny albo może mieć miejsce, albo natrafia na trudności, albo może być czczym wymysłem, albo w ogóle jest niemożliwy tak naprawdę, jak w modelu akceptacji. Czy zatem jest możliwy? Jedno jest pewne, że są wierzący różnych religii, którzy prowadzą dialogi. Z praktycznego punktu widzenia taki dialog jest możliwy. Czy to spotkanie w Asyżu w 1986 roku zorganizowane przez Jana Pawła II? Czy to był dialog, czy nie był to dialog? Wydaje się, że był to dialog. Uniknięto tam owej formuły wspólnej modlitwy. Modlono się razem, ale nie jedną modlitwą. Wystarczy pojechać do różnych miejsc, również w Polsce, do Lubinia najprawdopodobniej. Tam też spotkamy jakąś formę dialogu międzyreligijnego. On istnieje. Jak teoretycznie określić warunki autentycznego dialogu? Otóż wymyśliłem ich 8, ale przeraziłem się, że 8 to jest taka liczba, każda liczba powinna być jakimś symbolem. Ósemki nie potrafiłem związać z żadnym symbolem, więc zrezygnowałem z jednego warunku, wyszło 7, a 7 to już jest święta liczba. Cokolwiek Państwo będą, czy się zgodzą z tymi 7 warunkami, czy nie, ta 7 i tak większość powali na kolana. Ale ojciec Świchocki mi tutaj powiedział, że 8 też jest bardzo głęboko symboliczna. Jest o 1 więcej niż 7. Odwieczna. To już jest, wchodzimy w wieczność. Nie pamiętam, żeby u Bacha w Die Kunst der Fuge 8 pełniła jakąś rolę, ale musi pełnić. Kolejne, jeżeli Państwo mnie zaproszą na kolejny wykład, to wtedy o Die Kunst der Fuge Jana Sebastiana Bacha i o liczbach w tym utworze. A teraz owe warunki. Pozwolę sobie mieć przed oczyma te warunki, bo tutaj konieczna jest wielka precyzja. Po pierwsze, uważam, że musi być spełniony następujący warunek. Nie może być autentycznego dialogu między religiami bez wzajemnego przyjęcia założenia, że religie, czy też języki tej religii, dialogujących stron, źródłowo, choć w różny sposób, wyrastają z doświadczenia transcendencji. Jeżeli prowadzimy dialog z jakąś religią, to pod warunkiem, że autentyczny dialog, że przyjmujemy nadprzyrodzoność, my chrześcijanie tu mówimy, nadprzyrodzoność tych religii. Muszę założyć, przyjąć, że są to dzieła Boże. To po pierwsze. Po drugie, w dialogu religie, czy też języki tych religii nie mogą być traktowane przez jedną religię jako lepsze, że mój język jest lepszy, moja religia jest lepsza niż twoja religia. W dialogu mogę przyjąć, że nasze religie, języki naszych religii są wyjątkowe, ale moja religia jest wyjątkowa, tak samo jak twoja jest wyjątkowa. I nie można mylić wyjątkowości z wyższością. Po trzecie, w dialogu języki religijne lub religie nie mogą być mieszane ze sobą, bo w dialogu nie chodzi o synkretyzm religijny, nie chodzi o syntezę religii, ale chodzi o symbiozę, o wspólne, życiodajne współistnienie. Symbioza ta ma prowadzić do rozwoju własnych systemów, własnych religii i do odnajdywania mostów, które je łączą. Po czwarte, języki religijne, czy też język religia, żadnej ze stron nie może pochłaniać języka partnera dialogu, to jest zmierzać do nawrócenia partnera dialogu na moją wiarę. Tutaj jeden przykład. Przed laty, w 80-tych latach, w ramach dialogu katolicko-żydowskiego w Stanach Zjednoczonych powstał dokument, w którym biskupi amerykańscy podpisali taki dokument, w którym stwierdzili, że skoro Żydzi wierzą w tego samego Boga, w którego wierzył Jezus z Nazaretu. Zatem ten Jezus, który jest naszym Panem, zatem wierzymy w tego samego Boga. Ergo nie ma sensu prowadzić misji ewangelizacyjnej wśród Żydów. Stąd postawiono tylko i wyłącznie na dialog. Z Żydami możemy tylko prowadzić dialog. Kiedy papieżem został Benedykt XVI, biskupi amerykańscy tak jakby się otrząsnęli i napisali dokument, że owszem, dialog jest bardzo ważny z Żydami, ale musimy założyć implicite, że i tak najlepszy Zbawiciel, najlepsza droga jest nasza, więc musimy im choćby niewyraźnie proponować nawrócenie na wiarę w Jezusa Chrystusa. No, mnóstwo katolików amerykańskich nie tylko zaprotestowało. Żydzi, ci, którzy do tej pory prowadzili z nami dialog, powiedzieli w takim razie adios, skończymy z wami rozmowę, ponieważ rozumiemy, że dialog nie może mieć na celu nawracania. Jak dialog, to dialog. Kiedy Żydzi tak zaprotestowali i mogło dojść do zerwania dialogu, biskupi amerykańscy poszli po mądrość do głowy i stwierdzili, że to był taki lapsus i odwołali to. Odwołali dialog to dialog, a nawracanie to nawracanie. W dialogu to jest dziedzictwo tych 40 lat dialogujących stron. W dialogu może chodzić tylko i wyłącznie o wspólne zrozumienie samych siebie, wzajemne poznanie i jakieś wzbogacenie, ale nie o nawracanie. Po piąte, piąty warunek. Reguły jednego systemu religijnego, jednego języka religii nie mogą być narzucane innemu. O co tu chodzi? To jest dość tajemniczo sformułowane. Otóż to też przykład. Bardzo często w literaturze przedmiotu spotykamy się, ale nie tylko w literaturze przedmiotu, z takim sformułowaniem, z taką tezą, że nie można nawiązać porozumienia z buddystami. My, chrześcijanie, nie jesteśmy w stanie, ponieważ u nich w ogóle nie do pomyślenia jest zbawienie jako łaska. Buddyści mają swoje techniki i uważają, że o własnych siłach możemy osiągnąć, jakkolwiek to nazwiemy, mokrze, satori czy nirwanę. Aloysius Pieris, jezuita ze Sri Lanki, teolog, wybitny teolog azjatycki, mówi: mój Boże, to jest tak, jakby hokeista zapytał się tenisistę, ile goli strzelił grając tenisa. Są to różne systemy, które rządzą się własnymi, można powiedzieć, regułami, i reguły jednego systemu nie mogą być narzucane w ramach dialogu międzyreligijnego systemowi innej religii. Po szóste. Autentyczny dialog międzyreligijny domaga się zdolności mówienia językami innych religii i ich rozumienia. To jest taki podstawowy warunek. Jeżeli chcę prowadzić dialog, to nie tylko muszę znać dobrze swoją religię, ale muszę włożyć trochę trudu w poznanie innej religii. Muszę chcieć czytać trochę książek, pójść na jakiś wykład, spotkać się z kimś, kto zna się na rzeczy, kto mi podpowie i tak dalej, kto mi nauczy tego języka. Być może dobrze jest poznać sanskryt albo język hindi. Może warto poznać arabski. Dialog jest trudną rzeczą i nie wszyscy są gotowi, przygotowani do tego, żeby dialog prowadzić, ale jeżeli mam być gotowy, to być może powinienem poznać nie tylko swoją religię zawczasu, ale też inną, chociaż trochę. Siódmy warunek. Wydaje mi się, że zupełnie podstawowy. To już, jakby powiedział mój synek, to kompletny kotlet, tata. To znaczy, że to już jest najważniejsza rzecz. Nie można nauczyć się języka innej religii bez wzajemnej communicatio in sacris, czyli bez wzajemnego uczestnictwa w najgłębszych doświadczeniach innych religii. Zatem w symbolach, rytach, kulcie, liturgii. Uważam, zresztą nie tylko ja, Aloysius Pieris, którego wymieniłem tutaj, albo tacy teologowie jak Jacques Dupuy, wymienię nazwiska katolików, jak Michael Amalados, hindus, katolik, jezuita, jak Edmund Kia, również Srilandczyk, to są same, jak John Pryor, to jest też jezuita, przepraszam, werbista, mieszkający bodajże w Tajwanie. Oni wszyscy podkreślają język religii. Religie są to sprawy życia, egzystencji, która zamienia się w pewne symbole, w pewne doświadczenia. Najgłębsze doświadczenia religijne to są doświadczenia misteriów, kultu, liturgii, sakramentów, jakkolwiek będziemy je nazywać. Musi istnieć jakaś forma dostępu innych religii, przedstawicieli innych religii do naszych wspólnych doświadczeń i nasz, do waszych doświadczeń, żebyśmy byli w stanie zrozumieć, bo tam źródłowo tak jakby gotuje się wasza religia, nasza religia. Innymi słowy, teraz już cytuję biskupów Indii. Wspólna, międzyreligijna modlitwa jest nie tylko potrzebna, ale i konieczna. Biskupi Indii idą dużo dalej niż Jan Paweł II. Nie tylko modlitwa naszych wspólnot w jednym miejscu, ale w jednym miejscu módlmy się razem. Tak daleko idą biskupi Azji. I ostatni warunek, ten ósmy. Warunkiem autentycznego dialogu międzyreligijnego jest gotowość do uczenia się i swojej własnej wewnętrznej przemiany. Jeżeli dialog prowadzi, uczy mnie czegoś nowego, to powinienem przyjąć to w pokorze i z wdzięcznością. Czy taki dialog, czy istnieje na świecie taki dialog, który by spełniał te warunki? Myślę, że takie dialogi gdzieś istnieją w niewielkich wspólnotach. Jedno jest natomiast pewne, wielkie kościoły chrześcijańskie nie są jeszcze na to gotowe. Podobnie jak główne nurty islamu, czy jak sądzę hinduizmu. Zapewne również buddyzmu, kiedy wczytuję się w pisma Dalaj Lamy z Tybetu, to widzę tam, jemu bliższy jest model akceptacji chyba niż model wzajemności. A na pewno spełnienie tych warunków ośmiu nie mieści się w głowie Kongregacji Nauki Wiary z Watykanu. Amen.
Zapraszam Państwa na 10-minutową przerwę. Na końcu refektarza jest do dyspozycji kawa.